Duże, małe i duże.
Kwadrans po godzinie 14. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Szparagę, pasjonatkę długodystansowych wypraw górskich. W poprzedniej części rozmowy Dorota opowiedziała nam o swojej samotnej, a raczej samodzielnej wyprawie w Pireneje szlakiem GR11. Trasę 850 kilometrów pokonała w 27 dni. Z każdym dniem i kolejnym kilometrem przekonując się, że podróże solo to jest to, co chce robić. Dlatego niedługo później wyruszyła na najdłuższy szlak turystyczny w Polsce, który podczas jednej wyprawy pokonała dwukrotnie. Dlatego niedługo później właśnie wyruszyła na ten szlak, i bowiem główny szlak Beskidzki z Ustronia do Wołosatego pokonała w tą i z powrotem. 1000 kilometrów przeszła w 25 dni, ustanawiając rekord kobiecego przejścia. Ale przygoda życia dopiero była przed tobą. Prowadzący przez 8 krajów szlak Via Alpina o długości 2650 kilometrów.
Tak, to była moja przygoda życia.
No właśnie, to była ta przygoda życia. Dlaczego tak się stało? Najdłuższe wyzwanie, no na pewno.
Najdłuższe wyzwanie, naraz 8 krajów. Po raz pierwszy byłam w Alpach. No zdarzyło mi się kiedyś być, ale tylko na nartach. Natomiast tak trekkingowo nigdy nie byłam. Także był to też okres pandemii. Więc nie wiedziałam do końca, co tam się wydarzy. Wiedziałam tylko, że będę robić wszystko, żeby się znaleźć w Monako. Natomiast cała reszta to była jedna wielka niewiadoma.
94 dni tej praktycznie niewiadomej, prawda?
Praktycznie niewiadomej. Każdy dzień to było takie jajko z niespodzianką.
Dokładnie. No i właśnie, jak to wyglądało?
Jak planowałam tę podróż, szukałam szlaku, który będzie miał około 2000 kilometrów i będzie w Europie. Pierwotnie planowałam przejście w Hiszpanii, ponownie Pirenejów i północy Hiszpanii, natomiast z racji tego, że już byłam w tej Hiszpanii, zaczęłam tak się rozglądać, co można zrobić innego. No i tak trafiłam właśnie na ten czerwony szlak w Alpach. Są jeszcze cztery kolory szlaku Via Alpina, dużo krótsze i każdy z nich prowadzi przez jeden kraj, ale wydawało mi się...
Łącznie
5000 kilometrów, tak. Ale tamto rozwiązanie wydawało mi się mniej interesujące.
Czyli łatwiejsze.
Tak. Czyli łatwiejsze. I stwierdziłam, trzeba nadrobić zaległości i idziemy od razu na całość. Najpierw ten pomysł wymyśliłam, potem go ogłosiłam, potem zaczęłam go realizować, czyli przygotowywać się do jego realizacji. I tak naprawdę dopiero jak dotarłam już do Triestu, skąd ten szlak startuje, to sobie uświadomiłam, na co ja się porwałam i że ten pomysł jest szalony i ja też jestem szalona.
Bo bez odpowiedniego może przygotowania, prawda? Albo może bez przygotowania, bez znajomości, tak, tego terenu.
Tak, to znaczy to przygotowanie miałam, dlatego fizyczne, że jednak miałam przygotowanie fizyczne z poprzednich wędrówek, miałam doświadczenie w Pirenejach, bardzo dużo przetrenowałam w Beskidzie Wyspowym, który, no wiadomo, nie jest tak wysoki jak Alpy, ale tam można zrobić bardzo dużo przewyższeń, więc fizycznie...
Ale Alpy to już inna bajka się
tutaj okazało. Chodziło o to, że ja nigdy nie byłam w Alpach, nie znałam ich specyfiki pod kątem takim trekkingowym, nie znałam specyfiki tych krajów.
No i co ci najbardziej zaskoczyło? Co było takim największym zaskoczeniem?
Co mnie najbardziej zaskoczyło? No tak w porównaniu do Pirenejów na przykład, bo zawsze miałam taki odnośnik do Pirenejów. W Alpach jest bardzo mało schronisk niestrzeżonych, więc w momencie, kiedy się pogoda dzień w dzień była deszczowa i miałam wszystko przemoczone, to niestety musiałam korzystać ze schronisk normalnych, płatnych. I to nawet już nie chodziło o to, że ja muszę za nie płacić, tylko to był okres pandemii i generalnie nie przyjmowali bez rezerwacji. Ale ponieważ byłam sama, no to mi się zawsze udawało i mnie przyjmowali. Druga rzecz, no wiadomo, że te oznaczenia, ale w Pirenejach też...
A nie mogłaś się rozbić gdzieś tam na terenie właśnie takiego schroniska, że mieć dostęp do tej infrastruktury, do bieżącej wody?
To nawet nie miało za bardzo sensu, bo ja potrzebowałam się schronić pod dachem, żeby wysuszyć rzeczy, bo tak naprawdę właśnie to chodziło, główny cel spania pod dachem to było wysuszenie rzeczy.
Nawet nie chodzi o regenerację twojego organizmu,
tak, bo
tylko
ja się lepiej
sprzęt.
Tak, ja się lepiej regenerowałam znacznie pod namiotem. Ja w schroniskach się nie wysypiałam. Bardzo często tam było za gorąco, za duszno, za mała przestrzeń. Ja pod namiotem spałam jak małe dziecko, a w schroniskach nie. Ale mogłam wziąć ciepły prysznic i mogłam wysuszyć rzeczy. Najbardziej mi zaskoczyła Szwajcaria.
Tak, to jest tak, zaskakujące, tak. Prawda? Wszystko powinno działać jak w szwajcarskim zegarku.
A tam nic nie działało. Góry przepiękne. Na pewno niewątpliwie ta część szwajcarska była najbardziej różnorodna od takich terenów, gdzie nie było w ogóle turystów, po takie tereny, gdzie można było wjechać kolejką i tych turystów było
te
aż nadmiar.
Jak z widokówki, tam tak. Nie trzeba żadnego filtra, żeby te zdjęcia wyszły po prostu.
Dokładnie, takie pocztóweczki.
Tak, pocztóweczki.
I ładni turyści. Natomiast nie można było kupić gazu. Zdarzało się, że schroniska, które były zaznaczone na mapie, w rzeczywistości nie istniały. Przy czym mówimy tutaj o schroniskach niestrzeżonych. Największym problemem, już te schroniska to nawet nie były takim problemem, największym problemem dla mnie był fakt, że ja nie mogę kupić gazu, a to oznaczało, że ja się nie mogę ogrzać. Mhm. A nie stać mi było na to, żeby wejść do jakiejś knajpy czy do jakiegoś hotelu, żeby sobie kupić posiłek. Więc no, ileś tam dni funkcjonowałam na zimnym jedzeniu. Potem też już w zasadzie do tego przyzwyczaiłam. Miałam też taką niespodziankę z kartą telefoniczną. Mhm. Kupiłam kartę przez internet i szczytując kod kreskowy w tak zwanym kiosku, takie małe sklepiki, powinnam móc odebrać tą kartę. Chodziło o to, że muszę pokazać swój dowód tożsamości. Próbowałam w 5 miejscach, w żadnym mi się nie udało tej karty odebrać. Ja mówię, no nie wierzę, no jeszcze w jednym, żeby to nie działało, ale w 5, więc...
Takie też, sprawy organizacyjne
takie sprawy zaskoczyło. Organizacyjne.
Ale chyba za to właśnie, tak jak rozmawiałyśmy, no wynagrodziły cię
widokami, tak. Widokami tak.
No. Jak to wyglądało po drodze, już sam szlak właśnie, przejście tego szlaku?
Jeśli chodzi o samą Szwajcarię, to ja byłam tam w bardzo takim atrakcyjnym rejonie Ticino, gdzie właśnie w ogóle nie było turystów. To były takie przełęcze do 200, ale bardzo fajne, strome podejścia. I pewnie dlatego tam nie było tych turystów. Był też rejon na przykład, gdzie był Alec Gletscher, taki bardzo fajny lodowiec. Szlak był bardzo fajnie ułożony, bo dochodził do tego lodowca, a potem następnego dnia go okrążał. Było też dużo takich miejsc z różnego rodzaju sztucznymi ułatwieniami. Także, no i potem miałam taki bardzo fajny moment w Szwajcarii we wrześniu, kiedy przez... chyba prawie 2 tygodnie, była przepiękna pogoda. Pamiętam, że to był wrzesień. Ja byłam w ciągu dnia w stanie chodzić w krótkim rękawku. Miałam po drodze dużo sklepów, takich supermarketów, gdzie mogłam sobie kupić jedzenie. Może nie najlepsze jakościowo, ale no, było to jedzenie i było go w brud. I nie musiałam.
A bywały takie okresy, że w ogóle nie jadłaś po drodze? Kilka dni na przykład z rzędu? Coś takiego się zdarzyło?
Właśnie też w Szwajcarii się zdarzyło.
Tak?
Paradoksalnie. Tak. No nie, też nie chcę, żeby
narzekać na teren,
żeby było takie wrażenie, że Szwajcaria taka jest najgorsza w tym wszystkim, ale faktycznie tak się składało, że najmocniejsze przeżycia miałam właśnie tam i nawet jak już przeszłam Szwajcarię, to ja już nawet płakać nie potrafiłam, bo tam praktycznie codziennie miałam jakieś źródło stresu, takiego dosyć intensywnego.
Czyli zdarzało się, że tak podłamywałaś się i płakałaś?
Ja nawet, nie, właśnie ani razu. Ja przez całą wyprawę nie uroniłam jednej łzy, ale...
A wcześniej się to zdarzało czasami?
Nie.
Nie.
Nie, tylko czasami jak miałam, pamiętam, miałam taki moment, jak mi buty pękły, też w Szwajcarii.
Tak, nie wraca już.
Ale buty nie szwajcarskie. Tak. I zaczęła mi się wlewać woda ze śniegiem do środka, a wchodziłam na przełęcz na 2400, było na minusie i po prostu umierałam z zimna. Ale to już wtedy to już był taki, to już nie było zwykłe zimno, to było takie zimno zakończone bólem dosyć. Mhm. I tak chciałam sobie popłakać, żeby sobie ulżyć, no żeby te emocje wyszły. Nie dało rady.
Nie dało rady.
Nie dało rady. Po prostu organizm już jakby się tak stwarniał, że blokował te emocje. A jeszcze wracając właśnie do tej Szwajcarii, to miałam taką sytuację na trasie przez 2 razy do mnie przyjechał kolega, który kręcił film. Mam nadzieję, że ten film w końcu powstanie. Mhm. Taki około godzinny. No i miał mi przywieźć depozyt, więc ja już nie kupowałam jedzenia w sklepie I pamiętam, że jednego dnia zjadłam tylko kawałek suchego chleba z serem. Kupiłam sobie jeszcze w takim gospodarstwie z krowami ser i dostałam piwo. Mm. Chociaż w górach nie piję piwa, ale no pani mi dała jedno piwo, bo poprosiłam o piwo bezalkoholowe. Nie miała bezalkoholowego, da alkoholowe.
I pamiętam... kalorie dobre.
Tak, jak mi ten ser spadł w przepaść, więc na wieczór mi zostało tylko piwo.
Dobro narodowe.
Tak, dobro narodowe, ale chociaż były węgle czyste, a następnego dnia kolega nie przyjechał, bo zaspał i ja przeszłam 20 kilometrów totalnie bez jedzenia, ale musiałam iść, no bo no, bez sensu było czekać na niego, bo też nie wiedziałam, kiedy on przyjedzie. Nie mogłam się z nim skontaktować i pamiętam, że doszłam do takiego szwajcarskiego schroniska, gdzie miałam przez koleżankę, którą wcześniej poznałam na trasie, obiecane jedzenie i nocleg. No i tam dostałam bardzo, bardzo dużo jedzenia. I tego dnia to się skończyło tak, że tego dnia byłam głodna, przejedzona, odwodniona, bo potem oczywiście to się skończyło... ale nie, tego dnia nie piłam już piwa, tylko kole. Ale zjadłam za dużo na ten pusty żołądek i po prostu potem... Przez 5 godzin walczyłam po prostu z wymiotami, no a potem organizm się jeszcze odwodnił i na koniec dnia jeszcze nie mogliśmy znaleźć wody. Więc...
Czyli takie rzeczy się zdarzają, tak?
Zdarzają się.
I one chyba są najtrudniejsze do opanowania też w trakcie drogi.
To jest do opanowania, tylko trzeba mieć świadomość, że one się zdarzają. Ja, żeby się zabezpieczyć, to zawsze mam ze sobą elektrolity i to poza tym, że tam cierpisz, tak? I to trzeba jakoś przeboleć, to no też właśnie ważne są te elektrolity, żeby je uzupełnić,
no,
bo to jest
największy
problem.
Że jesteś wyłączona na pewien czas też.
Znaczy no to jest takie cierpienie, no bo to też jest tak, że ja nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby leżeć i umierać, bo, no, no, bo nie miałam na to czasu.
Musiałaś dalej iść, tak?
Więc cały czas szłam. Więc to było takie najzabawniejsze, znaczy najzabawniejsze, to nie było wcale zabawne, bo takie historie to się potem wspomina jako takie ciekawostki, ale no do dzisiaj to pamiętam, to samo poczucie, najpierw to uczucie głodu, potem to uczucie takie fajne nasycenia, a potem no takie uczucie, że cały czas chcesz się pozbyć zawartości żołądka, nie możesz się pozbyć i pozbywasz jej się na raty i w końcu jak już mija koniec dnia, to się właśnie pozbyłeś i także, ale z drugiej strony to też pokazuje, że organizm ludzki jest w stanie bardzo dużo znieść, tylko to jest kwestia
głowy. Czyli jesteś w stanie nad tym właśnie zapanować
w jakiś
sposób, no właśnie. Via Alpina właśnie słynie ze zmiennych warunków pogodowych, a do tego te noclegi na wysokości 2000 metrów. I to rzeczywiście dawało się we znaki też?
Najbardziej mi się dała we znaki pogoda. Pomimo tego, że ja już byłam w lipcu i teoretycznie już ta pogoda powinna się stabilizować pod kątem deszczy, to się nie stabilizowała, ona się ustabilizowała dopiero około 20 sierpnia. Bardzo często były deszcze, burze i najgorsze w tym wszystkim było to, że tam w Alpach jest taki klimat, że ta burza może przyjść o 7 rano, o 13, o 15, o 17, nie znasz dnia ani godziny. W Pirenejach było prościej, bo w Pirenejach ta pierwsza burza przychodziła zazwyczaj o około 15. Więc wiedziałeś, że jak ruszysz z samego rana, no to tam powiedzmy do tej 15 możesz iść. A tutaj
jeszcze
tak nie było. Pamiętam jeden taki dzień miałam, że pierwsza burza się zaczęła o 7 rano, jak miałam właśnie już zbierać namiot. I tak co 2 godziny była kolejna. Więc to było trudne. Też, i tutaj znowu nie chodzi już o to, że jesteś mokry, bo jak się poruszasz, to jest ci ciepło. No tylko idziesz jednak na jakiejś wysokości, tak? Idziesz w skałach, więc no to jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne. I nawet nie te same pioruny, bo prawdopodobieństwo, że trafi w ciebie piorun, moim zdaniem nie jest aż tak duże.
Ale szłaś tak w takiej burzy z piorunami?
Na początku nie, ale potem już tak.
Zdarzało się.
Tak, bo już no, jak masz tą burzę dzień w dzień, no to tak w którymś momencie zaczynasz stwierdzać, no przecież nie będziesz siedział, no trzeba iść. Ale najgorsze było to, że te góry się robiły białe, te góry zaczynały płynąć, zwykłe ścieżki zamieniały się w potoki. Na szczęście nie spotkała mi żadna lawina kamienna, ale to też się może zdarzyć, więc trzeba gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta woda jednak jest bardzo niebezpieczna.
I ta przygoda życia była dlatego, tak to określasz, bo było najtrudniej do tej pory, największe wyzwanie, czy z innych powodów?
Z innych powodów. jedna rzecz to, że w ogóle poznałam te Alpy, zobaczyłam jaka to jest specyfika w ogóle tego szlaku, ale przede wszystkim takim najfajniejszym przeżyciem byli ludzie, których spotkałam na tym szlaku, bo te burze miały swój plus. Ja poznawałam dzięki nim ludzi, bo praktycznie za każdym razem, jak byłam w tak zwanych opałach, czyli musiałam się gdzieś schronić, to pojawiali się na mojej drodze jacyś ludzie. Nie wiadomo skąd, po prostu nagle wyrastali. Teoretycznie prawdopodobieństwo, że oni się tam pojawią, było małe, a nagle się pojawiali.
Tak się mówi o tych ludziach, że to są takie anioły, prawda?
Takie anioły. Ja mówię, no takie anioły burzy. Nawet potem, jak byłam w tej Szwajcarii, pamiętam przez 2 tygodnie we wrześniu, tak ciągle ciepło, bo mówię tak, kurczę, ale nuda, nikogo nie poznaję. Bo jak było ciepło, to ja nie poznałam. Znaczy, no czasem tam ktoś mnie zaczepiał na szlaku, bo szłam sama, tak? Ale generalnie zdarzało się to rzadko. A jak była burza, to praktycznie non-stop miałam jakieś nowe znajomości.
Tak, ale i ludzie też cię zapraszali też do
tak, no miałam kilka takich historii. Jedna z takich chyba najbardziej ciekawych, w momencie, kiedy był taki dzień, że od 7 nad ranem była ta burza i w przerwach dotarłam na wysokość tam ponad 2000 metrów i znalazłam oborę. Przy czym to nie jest taka obora jak u nas, że tam jest łajno i tak dalej, tylko po prostu taki budynek jakby dla krów, ale bez łajna, no bo te krowy się pasą na zewnątrz. Mhm. Taki bardziej gospodarczy, powiedziałabym, budynek. Schroniłam się tam, zaczęłam sobie gotować jakieś jedzenie, troszkę chciałam przesuszyć rzeczy, przetrwać nawałnicę i nagle pojawia się taki młody pasterz. Ja taka przerażona, on przerażony, no bo przecież żaden turysta nie chodzi w taką pogodę. I ja zaczęłam do niego na migi tłumaczyć, co ja tutaj robię, bo myślałam, że nie zna angielskiego. To było na terenie Austrii, a okazało się, że on zna świetnie angielski. Dosyć długo rozmawialiśmy, bo on naprawdę był zaciekawiony, co ja tu robię. Nie mógł tego zrozumieć do końca. I jak już miałam wychodzić, zapytał mnie, gdzie będę spała. Ja mówię, że muszę zejść do miasteczka, ale trochę mnie martwi to, że tam są same hotele i nie wiem do końca, gdzie będę mogła rozbić namiot. Tak. I że taka obora by mi się przydała. A on wtedy mówi tak, wiesz co, to poczekaj. Ja zadzwonię do swojej koleżanki, ona tam mieszka w miasteczku i ona ma taką oborę. To ci załatwię nocleg.
I co?
Okazało się, że jak dotarłam do Marlen, to nie zaprosiła mnie do obory, tylko do własnego domu.
O proszę.
Tak, także przynocowali mnie, mogłam sobie zrobić pranie, wziąć ciepły prysznic, dali mi jeszcze jakieś jedzenie na drogę, zjedli rano ze mną śniadanie o 6 rano, chociaż normalnie wstają o 9. Tak, i poznałam fantastycznych ludzi i jeszcze, żeby było ciekawiej, był tam Słowak, który u nich pracuje na stałe. Mhm. A druga taka historia, jak byłam w Alpach Karnijskich, to złapała mnie burza na 2500 metrów na grani, więc już naprawdę nie było wesoło. I nagle patrzę, jakiś pan stoi, ale tak patrzę na niego i mówię, nie, no to raczej nie jest turysta. Okazało się, że to jest kustosz zabytków, który rekonstruuje jakiś zabytek i dokładnie w tym miejscu ma schron. Mhm. I mnie zaprosił do tego schronu, a potem można powiedzieć, że na siłę zaciągnął do schroniska, które było 5 kilometrów dalej. Jak się dowiedział, że ja planuję tego wieczoru spać pod namiotem w tych górach.
Także ludzie potrafili jakoś ci dopomóc, tak? Tak, po drodze. Tak. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Szparagę, znaną także jako Szparaga we własnym sosie, pasjonatką wypraw długodystansowych. Do rozmowy wracamy za kilka minut.